Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sikulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, odznaczenie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Pytanie, jak tak naprawdę ocenić tę prezydenturę przez pryzmat relacji polsko-ukraińskich. Moim zdaniem ta ocena jest jednoznaczna. Uległa polityka względem Kijowa, uległa polityka względem wpuszczania imigrantów do Polski, no niestety zasługuje tutaj na ocenę jednoznaczną i warto się temu jeszcze raz przyjrzeć, ponieważ dzień przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie doszło do mianowania nowego szefa ukraińskiego IPN-u, którym został Azowiec. Azowiec znany z wybielania zbrodniarzy z Waffen-SS, co oczywiście nie spotkało się z żadną publiczną krytyką ze strony polskiego prezydenta. Drugi temat, niezwykle istotny również w kontekście Ukrainy, w kontekście sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest wybór nowego szefa, a właściwie szefowej brytyjskiego wywiadu, kobiety, której dziadek był kolaborantem nazistowskim, odpowiedzialnym za zbrodnie nie tylko na Żydach na terenie dzisiejszej Ukrainy. To bardzo silny sygnał polityczny wysłany przez rząd Kira Starmera. Pytanie, sygnał do kogo i co on oznacza, co także może wróżyć Polsce, co może oznaczać dla naszego bezpieczeństwa. No i wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny. To są konkretne wypowiedzi ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na czele z szefem tejże agencji, którzy byli pytani w ostatnim czasie przez dziennikarzy o to, czy Iran rzeczywiście pracował nad bronią jądrową, co sugerował i Benjamin Netanyahu, i Donald Trump, czyli politycy, którzy zadecydowali o bezprawnej agresji na niepodległe państwo. Donald Trump złamał nie tylko prawo międzynarodowe, ale także konstytucję Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast pytanie oczywiście co dalej. Czy wojna na Bliskim Wschodzie jest zakończona, jakby chciał tego Trump, czy też był to pierwszy zaledwie jej etap, pierwsza odsłona tej agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. O tym w trzeciej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Państwa do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, zachęcam Państwa do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 28 czerwca 2025 roku prezydent Andrzej Duda został odznaczony przez Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie Orderem Wolności, najwyższym ukraińskim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. O tej decyzji poinformował sam Zełenski i w tej relacji, w tym oświadczeniu możemy przeczytać, że Duda otrzymał odznaczenie za, cytuję, wybitne osobiste zasługi w umacnianiu ukraińsko-polskiej współpracy międzynarodowej, wspieranie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy. Koniec cytatu. Prezydent Polski przybył do Kijowa, jak wspomniałem, w sobotę 28 czerwca. Zaplanowane było spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Na miejscu przywitał polskiego prezydenta minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. No i też warto zauważyć, że kancelaria prezydenta RP opublikowała również w mediach społecznościowych krótkie nagranie z powitania, na którym pojawił się także Wasyl Bodnar, a zatem ambasador Ukrainy w Polsce. I nie sposób oczywiście nie wspomnieć o tym, że prezydent Andrzej Duda wykorzystał swój pobyt w Kijowie do licznych podziękowań dla Polaków, którzy okazali wsparcie dla Ukrainy. No, ze strony ukraińskiej już tak wylewnych podziękowań pod adresem Polaków właśnie wspierających Ukrainę nie było. Wiemy doskonale o tym roszczeniowym tonie, który coraz no, przybiera coraz to nowe formy, jeżeli chodzi o władzę Ukrainy. Widać, że niewątpliwie Andrzej Duda okazał się być niezwykle przydatny dla państwa ukraińskiego, co zostało w jakiś sposób uhonorowane. Osobna sprawa, co tak naprawdę Ukraińcy sądzą o tej postawie prezydenta Dudy, który w sposób absolutnie bezwarunkowy wspierał i wspiera Ukrainę. Absolutnie bezwarunkowy, nie patrząc na odradzający się ukraiński szowinizm oparty o kult zbrodniarzy, ludobójców z band UPA, OUN. Jeżeli chodzi o tę cześć oddawaną zbrodniarzom, nie patrząc na czerwono-czarne flagi powiewające na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że w kontekście tego ukraińskiego odznaczenia dla prezydenta Andrzeja Dudy warto powiedzieć o nowym ukraińskim szefie Instytutu Pamięci Narodowej, Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Został nim Azowiec, tak, szanowni państwo, nie przesłyszeliście się. Człowiek, który wcześniej bronił Waffen-SS Galicjen, Oleksandr Aufiorow, ukraiński historyk, oficer 3. Brygady Szturmowej wywodzącej się z pułku Azow, został nowym szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej ten człowiek publicznie relatywizował zbrodniarzy, tę kolaboracyjną formację ochotniczą Waffen-SS Galicjen. I ten człowiek w dniu 27 czerwca bieżącego roku, a zatem w piątek, dzień przed przybyciem prezydenta Andrzeja Dudy, został powołany przez Radę Ministrów Ukrainy na stanowisko szefa ukraińskiego IPN-u. O tej sprawie oficjalnie poinformowało Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy, a zatem kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy musiała o tym wiedzieć. To nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda, udając się na Ukrainę, nie miał świadomości, kto został nowym szefem ukraińskiego IPN-u. Poprzedni szef, Anton Drobowicz, został odwołany 13 grudnia 2023 roku z powodu zakończenia kadencji. Wiemy zresztą, że Drobowicz wielokrotnie wypowiadał się bardzo, ale to bardzo negatywnie na temat relacji polsko-ukraińskich, no także w kontekście oczywiście relatywizowania zbrodni ukraińskich, rzezi wołyńskiej, ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Natomiast Aufiorow jest człowiekiem, który no, dał się bardzo mocno poznać jako właśnie człowiek, który relatywizuje zbrodnie dokonywane przez SS Galicjen. Zresztą, jeżeli chodzi o tak zwany Pułk Azow, tak zwany Ruch Azowski, jest tam całe mnóstwo kontrowersji związanych z bardzo silnymi właśnie sympatiami wśród części tych ludzi do tej tradycji SS Galicjen, tych formacji zbrodniczych, ludobójczych i tak dalej, i tak dalej. No, to jest coś, na co ewidentnie strona polska powinna zareagować. No, trudno się spodziewać masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa w sytuacji, kiedy taki człowiek zostaje z ruchu azowskiego, zostaje szefem ukraińskiego IPN-u. To jest po raz kolejny, niestety, przykład na to, jak bardzo, powiedziałbym, demony przeszłości, jak bardzo mocno wracają do przestrzeni publicznej, zwłaszcza na Ukrainie. No, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten cały kult SS Galicjen, jest wręcz niewyobrażalny, jeżeli chodzi o Ukrainę. Przypomnę tylko, że z części ochotników do SS Galicjen Niemcy tworzyli tak zwane galicyjskie pułki policyjne, które wsławiły się, w cudzysłowie oczywiście, wsławiły się bardzo licznymi zbrodniami na Polakach i także na innych narodach. Przypomnę tylko o zbrodni w Hucie Pieniackiej i to, co dokonywały te właśnie galicyjskie pułki policyjne w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Natomiast no, branie na sztandary takich ludzi z SS Galicjen, którzy są uznawani przez niektórych przedstawicieli ruchu azowskiego za wręcz bohaterów i przy różnych okazjach upamiętniani i honorowani, powinno spotkać się z potężnym sprzeciwem instytucji państwa polskiego. Natomiast prezydent Andrzej Duda przez całe 10 lat swojej prezydentury właściwie nigdy stanowczo nie domagał się od Ukrainy rozliczenia ludobójców z UPA, z OUN, z wprowadzenia penalizacji kultu zbrodniarzy takich jak Bandera, Szuchewicz, zdjęcia zbrodniczych flag czerwono-czarnych i nie domagał się stanowczo nigdy masowych ekshumacji. Wręcz odwrotnie, świętej pamięci księdzu Isakowiczowi Zalewskiemu, Tadeuszowi Isakowi Zalewskiemu, nakazał powściągliwość, nakazał ważyć słowa. To są te słynne, to jest ta słynna wypowiedź prezydenta Dudy. No, to były absolutnie skandaliczne zachowania polskiego prezydenta i w mojej ocenie ta uległa polityka względem Ukrainy kładzie się absolutnie cieniem na całej prezydenturze Andrzeja Dudy. W tym kontekście trzeba także powiedzieć jasno, że prezydent Andrzej Duda jest współwinny tej sytuacji migracyjnej, którą mamy obecnie w Polsce, jest współwinny wpuszczeniu kilku milionów obywateli Ukrainy, którzy w żaden sposób nie byli sprawdzani, w żaden sposób nie byli kontrolowani pod względem kontrwywiadowczym, nie byli prześwietlani pod względem kontrwywiadowczym zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego, dla bezpieczeństwa publicznego. Dziś nikt nie wie tak naprawdę, kto wjechał, czy zostały zainstalowane rezydentury wywiadowcze takiego czy innego wywiadu w Polsce. To są potężne problemy, z którymi mieszkańcy państwa polskiego będą sobie musieli po prostu radzić w najbliższych latach, a być może nawet dekadach, bo wiemy, jak wielkie jest zagrożenie ze strony rezydentur tak zwanego wywiadu nielegalnego. Niestety prezydent Andrzej Duda jest współwinny, współodpowiedzialny tej sytuacji, tego, że właściwie wpuszczano imigrantów z Ukrainy jak leci. Na dowód tego nagranie z roku 2022 i fragment wypowiedzi Andrzeja Dudy.
Wpuszczani są wszyscy, niezależnie od tego, jakie mają obywatelstwo, niezależnie od tego, jakimi dokumentami się legitymują. Wpuszczane są także osoby, które się nie legitymują żadnymi dokumentami, nie posiadają dokumentów. Przyjęliśmy w ciągu ostatnich dni uchodźców z Ukrainy, którzy pochodzą ze 170 państw na całym świecie.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powołał nowego szefa brytyjskiego wywiadu. Została nim po raz pierwszy w historii tej służby kobieta, Blaise Matruelli, i nie byłoby w tym nic jakoś specjalnie nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach, mimo rzeczywiście tego faktu, że jest to po raz pierwszy kobieta, ale wiemy, jak bardzo w cudzysłowie postępowa jest Wielka Brytania, więc to nie powinno specjalnie dziwić. Natomiast już sam fakt, że dziadek Matruelli był niemieckim kolaborantem, był nazistą i był współodpowiedzialny za zbrodnie dokonywane przez nazistów na terytorium dzisiejszej Ukrainy, no to już niewątpliwie ma swój wymiar polityczny. Pomijając doświadczenie operacyjne pani Matruelli, jej kompetencje, jej doświadczenie, no niewątpliwie wybór na szefa MI6 jest decyzją polityczną. Jest to bardzo silny sygnał polityczny na zewnątrz. No, kobiet, które służą w brytyjskim wywiadzie, jest wiele i ten wybór padł akurat na panią Matruelli, moim zdaniem nieprzypadkowo. Moim zdaniem nieprzypadkowo. Ludzie z brytyjskich służb doskonale wiedzą o przeszłości rodziny nowej szefowej MI6 i to jest jasny sygnał wysyłany na zewnątrz. Rodzina pani Blaise Matruelli wyjechała z Ukrainy w latach 40. Został tam jej dziadek Konstanty Dobrowolski, który na kartach historii zapisał się jako, cytuję, rzeźnik. Jako rzeźnik. Człowiek, który zdezerterował z Armii Czerwonej, aby zostać kolaborantem nazistowskim, aby zostać kolaborantem niemieckim. No, brytyjskie media szybko dotarły, między innymi Daily Mail, dotarły do dokumentów przechowywanych w archiwum we Fryburgu w Niemczech, które opisują dokładnie życie Dobrowolskiego, który Był wysoko ceniony przez dowódców Wehrmachtu, tak jak powiedziałem, nosił przydomek rzeźnik, był człowiekiem, który no, chwalił się swoim niemieckim dowódcom, że brał udział w eksterminacji Żydów, że zabijał ukraińskich bojowników ruchu oporu, był, no, można powiedzieć, współodpowiedzialny za liczne zbrodnie na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest w archiwach, to jest dobrze udokumentowane. No i to oczywiście powstaje pytanie, dla kogo jest to sygnał? Dla kogo jest to sygnał? Kto jest adresatem tego bardzo politycznego wyboru? No jeśli spojrzymy na część tych archiwaliów, które zostały upublicznione, no to wiemy, że Dobrowolski poprzysiągł zemstę Rosjanom. Poprzysiągł zemstę Rosjanom, którzy mieli wymordować część jego arystokratycznej rodziny, którzy mieli splądrować majątek, zająć Ukrainę po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. To ewidentny sygnał dla Federacji Rosyjskiej, sygnał bardzo agresywnej polityki prowadzonej przez Wielką Brytanię, czego najlepszym potwierdzeniem jest artykuł w amerykańskim dzienniku New York Times z 25 lutego 2024 roku, z którego mogliśmy się dowiedzieć w artykule zatytułowanym The Spy War, że po roku 2014, już po zamachu stanu na Ukrainie, po obaleniu demokratycznie wybranego prezydenta Wiktora Janukowycza, wywiady właśnie brytyjski SIS, czy MI6, jak kto woli nazywać ten wywiad, i CIA, wywiad amerykański, utworzyły 12 baz wywiadowczych wymierzonych przeciwko Federacji Rosyjskiej. To jest ewidentny sygnał, moim zdaniem oczywiście polityczny, pokazujący, że Wielka Brytania nie cofnie się, że Wielka Brytania będzie prowadziła proxy war z Rosją, czyli wojnę zastępczą na Ukrainie. To jest ewidentny ten sygnał wysyłany, że wojna nie jest skończona. I warto tutaj przywołać chociażby słowa Dawida Arahami, szefa grupy negocjacyjnej Ukrainy, który wiosną 2022 roku prowadził negocjacje w Stambule, który wyraźnie powiedział, że pod naciskiem brytyjskiego premiera, ówczesnego premiera Borisa Johnsona, zostały zerwane te negocjacje w Stambule. Wybór pani Metrueli wcale nie jest dobrym sygnałem, jeżeli chodzi o perspektywę pokoju w tej części Europy, i warto mieć to na uwadze w kontekście chociażby tak zwanej koalicji chętnych montowanej przez obecnego premiera Wielkiej Brytanii, właśnie Keira Starmera. 27 czerwca 2025 roku Donald Trump w swoim oficjalnym oświadczeniu powiedział, że nie wyklucza, iż w przyszłości może dojść do ponownego uderzenia Stanów Zjednoczonych na Iran, jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek oznaki wzbogacania uranu przez ten kraj, jeżeli wywiad amerykański dostarczy mu takie informacje. No i oczywiście wielokrotnie już mówiłem o tych stwierdzeniach amerykańskich służb wywiadowczych zaprezentowanych przed kongresem przez Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego, 25 marca bieżącego roku. No, z danych wspólnoty wywiadowczej amerykańskiej jasno wynika, że Iran nie pracował nad bronią jądrową. I w tym kontekście warto przytoczyć kolejne słowa ekspertów, tym razem ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy to eksperci nie widzieli żadnych oznak, że Islamska Republika Iranu ma pracować nad bronią jądrową. Bardzo ciekawego wywiadu udzielił szef tej agencji ONZ-owskiej, czyli Rafael Grossi, który w wywiadzie dla CBS News odniósł się do pytania dziennikarza, czy wykryto jakiekolwiek oznaki, że władze w Teheranie planują budowę broni jądrowej. Grossi odparł, to jest cytat: nie widzieliśmy, żeby irański program atomowy był nakierowany na to, by władze Iranu nie odpowiedziały na niektóre bardzo, bardzo ważne pytania, które zostały zadane. Koniec cytatu. Ewidentnie Iran Współpracował z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, nie było żadnych oznak, aby pracował nad bronią jądrową. To wszystko nie tylko dane 18 amerykańskich agencji wywiadowczych wchodzących w skład tzw. wspólnoty wywiadowczej, ale także oficjalne dane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Co ciekawe, Grossi powiedział, że teoretycznie Teheran może podjąć pracę nad wzbogacaniem uranu w ciągu kilku miesięcy, jak to ujął, natomiast obecnie nie ma żadnych tak naprawdę dowodów na tego typu działania. Co więcej, amerykańska telewizja CBS News zaczęła rozważać, gdzie Iran mógł przenieść część lub całość swoich zapasów uranu wzbogaconego do 60%. Szacuje się je na około 400-408 kg, jeżeli chodzi o ten czas sprzed ataków amerykańskich, które odbyły się w nocy z 21 na 22 czerwca bieżącego roku. Co ciekawe, Grossi powiedział, że nie wie, gdzie ten materiał mógłby się obecnie znajdować. No tutaj niestety widać, że administracja Trumpa, że lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych zostawiło sobie bardzo mocno uchyloną furtkę do kolejnego uderzenia na Iran. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, nie ma żadnych dowodów na pracę nad bronią jądrową, to już sam fakt cywilnego programu nuklearnego był tym, można powiedzieć, no, pretekstem do izraelskiej agresji, która odbyła się 13 czerwca, a po odwecie rakietowym Iranu, kiedy rzeczywiście te rakiety zaczęły niszczyć infrastrukturę krytyczną Izraela, kiedy sytuacja Netanjahu zrobiła się bardzo, bardzo nieciekawa, Trump dołączył do tego uderzenia na Iran, łamiąc nie tylko prawo międzynarodowe, ale także konstytucję Stanów Zjednoczonych. Tak jak wielokrotnie mówiłem, lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych nie pozwoli zrobić krzywdy Trumpowi, dopóki jest oczywiście przydatny dla Izraela, jest przydatny dla tej polityki, którą Izrael prowadzi. Wojna moim zdaniem na Bliskim Wschodzie nie jest zakończona, ten rozejm jest niezwykle kruchy. Pamiętajmy, co jest celem politycznym, co było i jest celem politycznym agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. Jest to zmiana systemu politycznego, jest to odwrócenie skutków rewolucji islamskiej z 1979 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.